Ksiądz Maciej Będziński, pochodzę z małej wioski pod Radomiem, jestem księdzem radomskim. Tam właśnie pod Radomiem mieszkają moi rodzice, mam dwóch starszych braci, więc zawsze mówię, jestem najmłodszy, czyli najbardziej rozpieszczony. A moja wioska to jest naprawdę 1/10 jednej dzielnicy Drohiczyna. Bo moja wioska nazywa się Kruszyna i tak wygląda, jak się nazywa, bo jest 12 domów, asfalt się kończy, jest wielka kałuża, a potem można dojechać do mojego domu. Ale to, co jest zaskakujące, w każdym tym domu, w każdym, tak szybko sobie uświadamiam, tak, tam, gdzie jest rodzina, jest albo mama, albo tata, którzy są w żywym różańcu. Także z tej mojej wioski pochodzi nas dwóch księży i jedyne dwa powołania w całej mojej parafii, która ma 60 lat istnienia. Także to jest tak bardzo osobiste takie przesłanie i bardzo dziękuję. 2016 rok byłem tutaj w Drohiczynie. Mieliśmy wtedy sympozjum, spotkanie piękne, procesję fatimską, także mile wspominam ten pobyt. Też i dzisiejszy kongres dla mnie osobiście jest takim ostatnim przystankiem przed beatyfikacją, bo już w poniedziałek wylatuję do Lyonu, tam będziemy mieli swoje spotkanie papieskich dzieł misyjnych. Ono będzie miało taki wymiar międzynarodowy, to czego chciała Paulina Jaricho. Będzie przynajmniej 100 dyrektorów papieskich dzieł misyjnych ze 100 krajów, także od Polski przez Laos, Burkina Faso, Argentynę i inne kraje. Będziemy tam debatować, będziemy się modlić, będziemy podsumowywać cały rok, ale przede wszystkim będziemy się przygotowywać do beatyfikacji Pauliny Jaricho i odczytywać, co Paulina chce nam powiedzieć dzisiaj. Bo drodzy moi bracia i siostry, drodzy słuchacze, to jest najczęściej zadawane pytanie, kiedy kontaktują się z nami dziennikarze. Proszę księdza, historię, tak, mogę sobie doczytać, życiorys, super, ale co Paulina mówi nam dziś? I wydaje mi się, że temat mojego wystąpienia to jest szczególna odpowiedź. Być całym dla Kościoła i być całym dla misji. Tym bardziej, że papież Franciszek, obecny papież, jest z kraju misyjnego. Można by powiedzieć, jest misjonarzem, bo jest jezuitą, czyli pochodzi z zakonu, który ma wielkie zasługi dla dzieła misyjnego. I nieustannie nam to przypomina. Kochani, kiedy rozpoczynał się pontyfikat papieża Franciszka, no to on powiedział, że mam sen, żeby każda parafia, każda wspólnota była misyjna, była zwrócona w stronę ewangelizacji. Dlatego jeszcze bardziej, jeszcze mocniej dziękuję organizatorom za to, że znalazł się ten bardzo sprecyzowany i specjalistyczny wykład. Co to znaczy, że Paulina jest oddana Kościołowi, Paulina jest cała dla misji. Oczywiście w ramach wstępu krótkie wytłumaczenie pojęć, które są dla nas kluczowe. Otóż nie ma posłania misyjnego poza Kościołem. Jeśli ktoś, to tłumaczył bardzo dobrze na duchowości profesor, ktoś przychodzi i mówi: proszę księdza, mam objawienia. No dobrze, no to cieszymy się, że masz objawienia. Matka Boża ze mną rozmawia. Dobrze. I chciałbym to opublikować i chciałbym, żeby to cały Kościół przyjął jako swoje objawienia. Wtedy profesor mówi: po to jest biskup, żeby zapytał, a kto potwierdził te twoje objawienia? Tak samo jest z misjonarzami. Wyjeżdżam na misję, a kto cię posyła? Wyjechać można na wakacje. Wyjechać można na wypoczynek. Kto cię posłał? Na misję nie wyjeżdżam jako ja, Maciej, ksiądz Maciej, tylko jako ksiądz posłany przez pasterza i ksiądz, którego pasterz przyjmuje w innej diecezji. Nie ma posłania bez Kościoła. Pozwólcie, że przytoczę taką wypowiedź papieża Franciszka na ten temat. Bardziej dogłębna ponowna lektura całości wyjaśnia pewne aspekty, które są zawsze istotne dla misji powierzonej przez Chrystusa swoim uczniom. Będziecie moimi świadkami. Forma liczby mnogiej podkreśla wspólnotowo-eklezjalny charakter misyjnego powołania uczniów. Każdy ochrzczony jest powołany do misji w Kościele i z mandatu Kościoła. Misja jest więc realizowana razem, a nie indywidualnie, w komunii ze wspólnotą kościelną, a nie z własnej inicjatywy. I nawet jeśli ktoś w jakiejś szczególnej sytuacji sam wypełnia misję ewangelizacyjną, to wypełnia ją i powinien ją zawsze wypełniać w komunii z Kościołem, który go posłał, jak uczy święty Paweł VI w adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuntiandi, dokumencie, który jest mi bardzo bliski. I tutaj Franciszek cytuje Pawła VI. Dzieło ewangelizacji nie jest niczym innym jak aktem osobistym i samotnym, ale całkowicie kościelnym. Dlatego kiedy choćby najpospolitszy kaznodzieja, katechista, duszpasterz, a jak w najbardziej odległym kraju głosi Ewangelię, gromadzi swą małą wspólnotę, udziela sakramentów, choćby był sam, wykonuje akt Kościoła i jego dzieło zapewne łączy z działalnością ewangelizacyjną całego Kościoła, nie tylko przez więzy instytucjonalne, ale także przez więzy niewidzialne i przez ukryte zakorzenienie w łasce niebieskiej. Nie przypadkiem bowiem Pan Jezus posyłał swoich uczniów na misję po dwóch. Świadectwo chrześcijan o Chrystusie ma przede wszystkim charakter wspólnotowy, stąd wynika zasadnicze znaczenie obecności wspólnoty, choćby małej, w wypełnianiu misji. To są słowa papieża Franciszka, który wypowiedział je w orędziu na 2022 rok. To orędzie dopiero będziemy w październiku czytali, ale dlatego, że ja pracuję w papieskich dziełach misyjnych i mamy swój wywiad, to możemy już to orędzie cytować. A zatem uświadamiamy sobie, że rys duchowości Pauliny jako tej, która jest w Kościele, to ona w swojej działalności nie czyni nic bez wiedzy proboszcza, biskupa i bardzo mocno wiąże się ze stolicą apostolską. W orędziu sprzed dwóch lat papież Franciszek mówi, że Jezus jest misją, a zatem Kościół jest wspólnotą, gdzie żyje Jezus. A tylko osoba, która ma relację osobową z Jezusem, jest w stanie podjąć misję Kościoła. Dlatego w Kościele nie ewangelizują gazety czy konferencje, ale osoby, które je piszą i przygotowują po wcześniejszym przemodleniu treści, czyli po zapytaniu, co Ty, Boże, chcesz powiedzieć. Tu dochodzimy do układu tematu naszej konferencji. Zobaczmy, cała dla Kościoła, cała dla misji. Zjednoczona z Jezusem, aby jednocześnie wszystkie ludy i narody dla dobrej nowiny zostały doprowadzone do Jezusa. I czytamy w Ewangelii Mateuszowej, 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili, wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W takiej kolejności zawsze mamy postrzegać misję Pauliny Jaricho. A dla nas w grupach misyjnych i w Żywym Różańcu to doskonała lekcja osadzenia apostolatu i modlitwy w Kościele i dla Kościoła. Stąd chociaż to, co wspominał też w swojej konferencji ksiądz dr Jacek, mówiąc o tym, że przyjęliśmy papieskie intencje modlitewne. To, co nas bardzo mocno łączy na całym świecie. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że dzisiaj mamy papieskie intencje modlitewne bez rozdziału na ogólną i misyjną, a organizacja, która wcześniej nazywała się Apostolat Modlitwy, dziś nazywa się Siecią Modlitwy. Siecią Modlitwy, czyli coś, co łączy. Możemy sobie, to jest taki też, dla mnie jest to taki obraz, dla was też. Wiele tutaj osób, które siedzą, może nawet wszystkie, korzystają z internetu. Mówi się sieć internetu, czyli sieć, która łączy cały świat. Sieć modlitwy to jest coś, co łączy cały świat. Co sama o swojej eklezjalności, czyli po prostu o tym byciu w Kościele, mówi sama o sobie służebnica Boża Paulina Jarico. Oddajmy jej głos. W książce z 1892 roku Vie nouvelle de Pauline Marie Jaricot, fondatrice de la propagation de la foi et du rosarie vivant, pisze: o Kościele Święty, moje serce rozczula się na myśl o Twoich przywilejach. Będziesz się cieszyć przez lata wieczną młodością odnowioną w Eucharystii, przez chleb żywy i źródło wody żywej, która stąpiła z nieba, która udzieli Ci życia samego Boga. Kiedy nawet po władcach starożytnego Rzymu pozostał tylko pył, Piotr nadal kieruje pod różnymi imionami niezniszczalną łodzią Kościoła, która w radosnym majestacie swojej siły i bez obawy, że jakaś burza mogłaby przerwać jej rejs, zmierza do portu, w którym bez skutecznych próbach zjednoczenia tu na ziemi człowiek i szczęście zewrą wieczne przymierze w niebie. Umiłowanie Kościoła i dostrzeżenie, że życie Kościoła bierze się z Eucharystii. To jest rys duchowości Pauliny. Paulina Jarico uwielbia Rzym. Odkrywa w nim serce swojej duchowości. Trzy miejsca podkreśla: Watykan, Koloseum i Katakumby. Dlaczego w tych trzech filarach buduje swoją duchowość? Otóż Watykan jest dla niej dotykaniem czystej doktryny, czyli nauki Kościoła. Trwałość i jedność nauki, gdyż Paulinę poznajemy jako orędowniczkę ekumenizmu. Paulina mówi, że kiedy przechadza się po Watykanie, to jakby przechadzała się ścieżkami świętych ojców Kościoła tradycji wschodniej i zachodniej. Dlaczego Koloseum? To miejsce, gdzie męczennicy oddawali życie za wiarę. Ci, którzy nieustannie oddają życie dla Ewangelii. Tu ukłon w stronę misjonarzy i tych wszystkich, którzy wspierają modlitwą i działaniem misję. A dlaczego katakumby? Szczególnie malowidła w miejscach, w katakumbach znajdujących się pod ziemią w Rzymie uświadamiało to Paulinie, że są narody, które upadają, ale tylko Chrystus jest prawdziwym życiem, które nigdy się nie kończy. To podziemne miasto ludzi wiary jest też nadzieją, że nie da się budować bez Jezusa, który jest kamieniem węgielnym naszego życia. Można się uśmiechnąć, ale warto do tego nawiązać, że Paulina jest wielką orędowniczką odzyskania dla katolików grobu Pańskiego w Jerozolimie. Jej wielkim planem po dziś niespełnionym jest chęć wybudowania domu rekolekcyjno-formacyjnego właśnie w Ziemi Świętej. Tutaj otwierają się pola działania może dla księdza moderatora Jacka, żeby zbudował taki dom formacyjny w Ziemi Świętej, w Jerozolimie. Myślę, że chętnie na jakieś rekolekcje różańcowe będziemy tam jechali, a myślę, że też moderatorzy, którzy, jest też taka zachęta bardzo piękna, że domy rekolekcyjne, w których gromadzi się żywy różaniec, żeby nazywać Nazaret. W nawiązaniu do tej myśli serca Pauliny Jarico. Dom dla członków żywego różańca, a z drugiej strony dla niej to było miejsce, gdzie będą przybywać misjonarze, którzy odpoczną, podzielą się swoimi historiami życia, zaopatrzą się w różańce, obrazki święte, modlitewniki oraz pojadą dalej. Jakiś czas temu, nie wiedząc, że istnieje wśród badaczy osoby Pauliny Jalicot takie określenie, w czasie wywiadu radiowego powiedziałem o Paulinie, że jest nową Joanną d'Arc. I ku mojemu zaskoczeniu ostatnio odkryłem w pismach historyków, badaczy Pauliny Jalicot, że właśnie tak była określana. Święta Joanna d'Arc i Paulina to nowa Joanna d'Arc, Joanna d'Arc misji katolickich, czyli kobieta walcząca, kobieta odważna, kobieta, która całe swoje życie poświęciła działalności misyjnej Kościoła. Taki drugi podpunkt mojego wystąpienia to dwie ojczyzny. Sama o sobie mówi, że ma dwie ojczyzny. Jej serce jest rozdarte między Rzymem i Lyonem. Z jednej strony uwielbia być w Rzymie, bardziej audiencję u Ojca Świętego. Proszę pamiętać, że Paulina jest znana niektórym kardynałom. Czasem wypowiadają się, że ona ich irytuje swoim zachowaniem, ponieważ nie zachowuje się zgodnie z protokołem dyplomatycznym oraz zasadami spotkań, ale też ma szczególne względy u papieża. Kiedy kardynałowie próbowali ją odsunąć od papieża, to ona tym bardziej się przepychała i oni nie wiedzieli, jak mają reagować. Wtedy papież mówił: pozwólcie, ja na to pozwalam. Dlaczego akurat Lyon? Nie tylko przez miejsce urodzenia, ale też miejsce, do którego trzeba wracać. To takie bardzo eklezjalne i w duchu Pauliny uczennicy misjonarki. Ona po to była w Rzymie, żeby zaczerpnąć sił i wracać. Jedno z wielu pytań, po co idziemy na Eucharystię? Trochę nie pasuje teologicznie ta pieśń: Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu, nie? O to chodzi, żeby z Eucharystii wyjść i oddać Jezusa każdemu. Eucharystia, jak mówi dogmatyka Kościoła, ona... Eucharystia po błogosławieństwie, ona się dopiero rozpoczyna. My mamy wracać z Jezusem, mamy Go nieść. I po to jest Paulina w Rzymie, po to, żeby wracać do Lyonu i tworzyć wielkie dzieła. Po to, żeby przynieść tę wiarygodność jej działania. To jest właśnie też sens przeżywania Eucharystii, Komunii Świętej, po to, aby iść i głosić swoim życiem. Głosić tym, że jest się podobnym do Jezusa. Przecież to jest powołanie nasze chrześcijańskie. Jesteśmy powołani do świętości, do misji. Niektórzy mówią jeszcze do diakonii, czyli do służby. Ale to jest nasze powołanie. Po to jest spotkanie przy ołtarzu Słowa Bożego, przy spotkaniu Eucharystii, abyśmy byli uświęceni i abyśmy głosili. Z jej umiłowania Rzymu i Lyonu bierze się chęć stworzenia w miejscu urodzenia, czyli Lyonie, wzgórza świętego. Aby tak jak miasto papieża wznosi się na siedmiu wzgórzach, tak Lyon z Loreto, czyli miejscem, tym centrum działalności Pauliny, stało się miejscem pielgrzymowania członków dzieła rozkrzewiania wiary i żywego różańca, aby zaczerpnąć siły przy kaplicy świętej Filomeny, której Paulina zawdzięcza swoje uzdrowienie i życie, oraz innych świętych, o które relikwie zabiega nasza błogosławiona założycielka. Jej delikatność i głębokie przeżycie misyjności we wspólnocie Kościoła odzwierciedlają następujące słowa. Pisze tak: stałam się przed nim niczym czarna tablica, na której niektórzy profesorowie białą kredą kreślą to, co chcą przekazać klasie pełnej uczniów. A kiedy wszyscy już pojmują, dane zagadnienie ścierają wszystko, żeby nakreślić tam coś innego. Ze swej strony nie mogłabym bez popełnienia niesprawiedliwości przypisać innej przyczynie niż łasce nadprzyrodzonej i wszechmocnej faktu, który wywołuje to, co Pan pozwala. Bym powiedziała, czy to listownie, czy w inny sposób, gdyż nie wchodząc poza język prostej wiary, widzę, jak dusze troskliwie przyjmują wszystkie proponowane im przeze mnie środki do oddawania chwały Jezusowi i Maryi, do umiłowania Kościoła Świętego, nawrócenia grzeszników i do przygotowania miłosiernego ratunku w tych nieszczęsnych czasach. Paulina ma głęboką świadomość, że jest narzędziem w ręku Boga. Narzędzie w ręku świętego Boga. I skąd biorą się wielkie dzieła, czyli dzieło rozkrzewiania wiary i dzieło różańca świętego? Dlatego, że ona była całkowicie oddana. To Pan Bóg bierze ją w swoje dłonie i Pan Bóg posługuje się, tak jak pięknie używa tego sformułowania. Jestem czarną tablicą, po której pisze się kredą, a później jak jest coś niepotrzebne, to się ściera. Ale dzięki temu, co było napisane na tablicy, inni są ożywieni, umocnieni. Paulina łączy w sobie nie tylko dwa światy, miasto święte, Watykan, z rewolucyjnym Lyonem, ale w głębi swojej wiary łączy kontemplację tajemnicy Kościoła z apostolatem. Czyli Paulina ma, można by powiedzieć kolokwialnie, wygniecione od modlitwy kolana, ale też ma zużyte buty odchodzenia. Czyli jest z jednej strony i modlitwa, i działanie, i słuchanie Pana Boga, i słuchanie innych, i docieranie do innych ludzi. Taki podtytuł: ziarno pszenicy musi wpaść w ziemię. Życie Pauliny naznaczone jest składaniem ofiary za wszystkie dzieła, jakie podejmowała. Choroba, uzdrowienie, słabości zdrowotne, niezrozumienie, wykorzystanie jej majątku do niecnych planów. W biografii nazwana jest kobietą chciwą. Tak, jest kobietą chciwą, gdyż przez 50 lat życia chciwie gromadziła sobie skarby w niebie. To jest dobry wyznacznik apostoła różańca. Być chciwym na dary nieba. Czuję się przytłoczona ciężarem Bożej łaskawości, pisze. Chciałabym, żeby moja wdzięczność wyrażała się w konkretnych dziełach. Po uzdrowieniu Bóg, który posługuje się takim nic, daje mi odczuć, że muszę uczynić coś więcej dla Jego chwały. Widzę jak na dłoni zło, które pustoszy społeczeństwo. Miłość popycha mnie ku próbie jednoczenia wiernych chrześcijan poprzez więzy wzajemnej miłości. Czekam, żeby Boża dobroć dała mi znak. Nigdy nie mówiła o sobie jako o kimś, kto poszukuje chwały i uznaje się za fundatora wielkich dzieł Kościoła. To inni musieli o tym przypominać. W jednym z listów od misjonarzy czytamy: napisałem do biskupa Havarda, żeby opowiedzieć mu o żywym różańcu. Powiedział mi: niniejsze stowarzyszenie oraz dzieło rozkrzewiania wiary to dwie bratnie inicjatywy. Obydwie mają pannę Żariko za matkę, a Lyon za kołyskę. O dziele naszej przyszłej błogosławionej tak pisze w liście dziś święty John Henry Newman. Pisze tak: może być pani pewna, pisze do Julii Marin, że obudziła we mnie żywe zainteresowanie dziełem. Tym chętniej spieszę je wesprzeć. Proszę mi wierzyć, że będę szczęśliwy, mogąc o nim opowiadać, jak tylko nadarzy się ku temu sposobna okazja. Nie omieszkam też prosić Boga, dawcy wszystkich łask, aby obdarzył to dzieło tutaj i wszędzie hojnym błogosławieństwem. Bardzo cennym określeniem działalności Pauliny Marii Żariko, choć nie pada tu jej imię ani nazwisko, jest wypowiedź papieska. Papież Leon XIII w encyklice z 1880 roku Sancta Dei Civitas pisze: ponieważ naszym czasom odpowiada podejmowanie rzeczy trudnych, zjednoczonymi pomysłami i siłami wielu ludzi widzimy, że wszędzie powstają stowarzyszenia. Niektóre także w tym celu aby wspomagać rozkrzewianie wiary w pewnych krajach. Wśród innych wyróżnia się pobożne stowarzyszenie założone prawie 60 lat temu w Lyonie, we Francji, które wzięło nazwę od rozkrzewiania wiary. Czyli tu chodzi o dzieło rozkrzewiania wiary założone w 1822 roku. Najpierw miało ono na celu niesienie pomocy niektórym misjom. Wkrótce, jak ziarno gorczycy, rozrosło się w ogromne drzewo, którego gałęzie rozkrzewiły się tak szeroko, iż dostarcza skutecznej i dobroczynnej pomocy wszystkim misjom na całym świecie. To wypowiedź papieża Leona XIII. Konkludując, zbierając myśli na sam koniec, chciałbym już lądować, kończyć, powiedzieć, że dziękujemy Bogu za beatyfikację, do której On w swojej opatrzności prowadził. Prowadził nas bezpiecznie i rozważnie. Warto wspomnieć o kilku wydarzeniach, które w temacie Pauliny, eklezjalności, misyjności w Polsce muszą wybrzmieć. Nade wszystko powołanie do życia Stowarzyszenia Kościelnego Żywy Różaniec z jego statutem z 2012 roku. Ścisła współpraca pomiędzy stowarzyszeniem, siostrami loretankami, papieskimi dziełami misyjnymi i Konferencją Episkopatu Polski. Ustanowienie struktur krajowych Żywego Różańca w wymiarze parafialnym, dekanalnym, diecezjalnym i krajowym. Stowarzyszenie ma swoje zaplecze formacyjne w publikacjach. Warto wspomnieć o rozwijającym się dziele misyjnym. Powracamy do korzeni wsparcia misji Ad Gentes poprzez budowę świątyń misyjnych zgodnie z prośbą Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie. Do tego dochodzi troska o misjonarzy pochodzących z danej diecezji, o czym szerzej w swoim wystąpieniu po obiedzie opowie nam ksiądz Mirosław Puchacz. Zastąpienie działalności Pauliny sprzed 200 lat, a mianowicie wysyłka dewocjonaliów na obecny system fundowania projektów, o które proszą misjonarze. Paulina na samym początku stowarzyszenia, ona każdego napotkanego misjonarza obdarowywała różańcami, obrazkami, modlitewnikami, Pismem Świętym lub własnoręcznie wyhaftowaną, wyszytą kielichową bielizną, stułą, ornatem. Dzisiaj trudno jest wysyłać materiały misyjne, dlatego że bywają takie miejsca na świecie, że koszt wysyłki przekracza wartość paczki, a bardzo często są miejsca takie, gdzie misjonarz, który otrzyma paczkę powyżej 1 kg, musi zapłacić ogromne cło. To on jeszcze do tego dopłaci. Dlatego dziś mamy ten system jedna złotówka, jakiś datek na różę różańcową, który ten datek jest przekazywany do dzieła rozkrzewiania wiary i część zostaje tutaj na miejscu w diecezji, żeby wspierać misjonarzy. Jako zakończenie słowa określające naszą przyszłą błogosławioną, które ona sama wypowiada. Tak w tym jakże mocnym Bogu jest jedna słabość. Modlitwa człowieka pokornego, trwającego w zjednoczeniu z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Bóg nie jest w stanie się jej oprzeć, tylko ona może zmienić zamysły Jego sprawiedliwości, obrócić je w zwycięstwo Jego miłości. Paulina Maria Jaricot cała dla Kościoła i cała dla misji, gdyż była osobą modlitwy. Amen i dziękuję.